Słowo, które rozważamy dzisiaj, to słowo wyjęte z księgi proroka Jeremiasza, z rozdziału 9, wiersze 22 i 23. Tak mówi Pan: niech się nie chlubi mędrzec swą mądrością, niech się nie chlubi mocarz swoją siłą, niech się nie chlubi bogaty swym bogactwem, lecz kto chce się chlubić, niech się chlubi tym, że jest rozumny i wie o mnie, że ja, Pan, okazuję łaskę, kieruję się na ziemi tym, co słuszne i sprawiedliwe, gdyż tym się rozkoszuję, oświadcza Pan. Drogi nasz Boże, dziękujemy Ci za to, że Ty szukasz tych, którzy są pokornego serca. Dziękujemy za to, że Ty pragniesz społeczności z nami, ludźmi. I Ty do tej społeczności zapraszasz nas przez Pana Jezusa. Dziękujemy, że nikogo nie chcesz odrzucić. I chociaż pysznym się sprzeciwiasz, to jednak swoją łaskę okazujesz tym, którzy w pokorze do Ciebie przychodzą. Prosimy Ciebie, Panie, abyś przez Ducha Świętego pomógł nam dzisiaj rozważyć to słowo, byśmy mogli je zabrać do naszych domów, pracy, szkoły i wszędzie tam, gdzie pozwolisz nam być w nadchodzących dniach. Amen. Dziewczynka na lekcji religii postanowiła narysować Pana Boga. Katechetka, żeby ją zachęcić, doceniła jej trud, bo przecież Boga nikt nigdy nie widział i skąd wiadomo, jak On wygląda. Na to dziewczynka spokojnie odpowiedziała, że w końcu to się zmieni, kiedy rysunek będzie już skończony. I tak rzeczywiście dzieci bardzo często dokładnie wiedzą, jak Pan Bóg wygląda. Mają świadomość czy jakąś wizję tego, kim Pan Bóg jest. Potrafią trzymać się tej wizji i nawet bardzo często potrafią dobrze i logicznie uzasadnić, dlaczego tak, a nie inaczej postrzegają Pana Boga. Siostro i bracie, jak wyobrażasz sobie Boga? Gdyby Tobie przyszło narysować Go, na jakie elementy, na jakie cechy charakteru zwróciłbyś szczególnie uwagę? Oczywiście nie tworzymy obrazów Boga dla celów religijnych. Każdy jednak z nas w niedzielę rano przychodzi do kościoła ze swoim obrazem Pana Boga. Czy nie właśnie po to, żeby Duch Święty ten obraz nam poprawiał, weryfikował, ulepszał, dokańczał? Drodzy, przesłanie tej księgi Biblii, Pisma Świętego, napisane przez zwykłych ludzi pod natchnieniem Ducha Świętego, pokazuje, że największym przywilejem człowieka jest poznawanie Pana Boga. Kilkadziesiąt rozdziałów tej księgi wyraża smutek, żal samego Boga nad tym, że ludzie Go nie znają. Z wielu tekstów biblijnych możemy wnioskować, że najbardziej zasmuca Boga to, że Jego lud, Izrael czy Kościół, nie zna Go i nie pielęgnuje relacji z Nim. Księga proroka Izajasza rozpoczyna się od słów: słuchajcie niebiosa i wsłuchaj się ziemio, ponieważ Pan przemówił: synów wychowałem i wprowadziłem w dorosłość, lecz oni mi się zbuntowali. Bydlę zna swojego właściciela, a osioł żółb swoich panów. Izrael natomiast mnie nie zna. Mój lud mnie nie rozpoznaje. Poznanie Boga jest nie tylko przywilejem, ale też najważniejszym celem dla człowieka w tym świecie. W 1936 roku założyciele Uniwersytetu w Harvardzie napisali dokument, który kończy się tak: niech każdy student zostanie jasno pouczony i gorliwie zachęcony, by zrozumiał i pojął dobrze, że końcem jego studiów jest poznanie Boga i Jezusa Chrystusa. Cóż to za niezwykłe nastawienie wobec każdego elementu edukacji. Gdybyśmy mieli to samo nastawienie wobec szkółek niedzielnych, lekcji religii, przygotowania do konfirmacji, do nabożeństw, do każdego spotkania parafialnego, że końcem każdego tego etapu jest poznanie Boga i Pana Jezusa Chrystusa. Coś w tym stylu wypowiedział król Dawid do swego syna Salomona: a ty, Salomonie, mój synu, poznawaj Boga. Służ Mu całym sercem. Znajduj w tym dla siebie przyjemność. Pan bowiem bada wszystkie serca i rozumie każdy przebłysk myśli. Jeśli będziesz Go szukał, pozwoli się znaleźć. Co za piękne słowa Ojca do swojego Syna. Ale rzeczywiście tak to chyba jest, że nasze poznawanie Pana Boga właśnie zaczyna się w naszych domach, kiedy dziecko spogląda szczególnie na Ojca, ale także i na swoją Matkę, i od rodziców uczy się tego, jaki jest Bóg. Czy warto Mu ufać od poniedziałku do soboty? Czy warto za Nim iść? Czy warto Go poznawać? Właśnie tam w naszych domach ta edukacja, najważniejsza edukacja naszego życia się rozpoczyna. Wśród wielu rzeczy, które możemy przekazać swoim dzieciom, ta jedna wartość jest ponadczasowa. Jak pisał Salomon, mądrość ta przewyższa złoto, perły i drogocenne klejnoty, które możemy dzisiaj przyrównać do wykształcenia, pracy, samochodu, domu, kariery, czy tego wszystkiego innego, co jeszcze chcielibyśmy dla naszych dzieci. Te rzeczy nie są bez znaczenia, ale w porównaniu z poznaniem Boga są niczym. O tym przekonuje apostoł Paweł w liście do Filipian: w świetle doniosłości poznania Jezusa Chrystusa, mojego Pana, nic się dla mnie nie liczy. Dla Niego straciłem wszystko i wszystko uznaję za gnój, żeby tylko zyskać Chrystusa. Czy to oznacza, że dla Pawła nie mają wartości żadne rzeczy doczesne? Oczywiście, że nie. To jest hiperbola, o której kiedyś wspominałem, czyli wyolbrzymienie, aby zaznaczyć, jak ważne jest to, co apostoł Paweł chce powiedzieć. Dla niego poznanie swego Pana z niczym nie może się równać. Jak poznajemy Boga? Jak myślisz, siostro i bracie, co możemy zrobić, żeby Boga poznawać? Dokładnie to samo, kiedy chcemy poznać drugiego człowieka. Jak poznajemy drugiego człowieka? Spędzając z nim czas i dopuszczając go do swojego życia, krok po kroku. Nie byłoby tu ani jednego małżeństwa w tym kościele, gdybyśmy kiedyś oparli naszą znajomość na spotkaniu z naszym partnerem, narzeczonym czy narzeczoną, na jednej godzinie w tygodniu. Nie udałoby się to. Ale właśnie ten czas, który poświęcaliśmy dla naszego współmałżonka, to, że dopuszczaliśmy go do swojego życia, spowodowało, że zawiązała się więź, w wyniku której zdecydowaliśmy się na wspólne życie. I to dotyczy każdej dziedziny, każdej sfery, relacji, przyjaźni, małżeństwa czy czegokolwiek, wzajemnych relacji rodzinnych. Jeśli spędzamy ze sobą czas, jeśli dopuszczamy kogoś do swojego życia krok po kroku, wtedy się poznajemy. Dokładnie tak samo jest z Panem Bogiem. Relacja z Bogiem ma przenikać nasze myśli, nasz charakter, naszą osobowość, nasze emocje. Ma wpływać na sposób naszego podejścia do każdej sprawy, każdej dziedziny życia, na język, którego używamy i na nastawienie, jakie mamy do drugiego człowieka. Chociaż o błogosławieństwach i korzyściach poznawania Pana Boga można byłoby bardzo długo mówić, można byłoby ten temat rozbić na wiele różnych kazań. Dzisiejszy tekst jednak sugeruje, by nie zapominać o tym, co jest przeszkodą w poznawaniu Pana Boga. Mówiąc krótko, jest to pycha. Koronny grzech ludzkości. Pycha stawia nas w miejscu, które do nas nie należy. To jest miejsce czy nastawienie wobec Boga, wobec świata, wobec drugiego człowieka i wobec siebie samych. Pycha to złudne wrażenie, że mamy prawo do, że wiemy lepiej niż. Nasz tekst najpierw porusza przeszkody stojące na drodze do poznawania Boga i relacji z Nim, a dopiero później mówi o samym poznaniu Boga. Niech się nie chlubi mędrzec swoją mądrością, niech się nie chlubi mocarz swoją siłą, niech się nie chlubi bogaty swym bogactwem. Oto trzy sfery ludzkiej pychy. Trzy sfery ludzkiej pychy. Po pierwsze, nie szczycić się swoją mądrością. Prorok Jeremiasz wypowiada te słowa ze względu na kontekst, to znaczy w tym czasie król Jozjasz podejmował bardzo dobre, mądre decyzje, w wyniku których ludzie cieszyli się pokojem i wyjątkowym dobrobytem. I wśród ludzi było takie przekonanie, że nasz król podejmuje dobre decyzje, więc my nie musimy się już o nic troszczyć i nic już nie musimy. Mądrość naszego króla zrobi wszystko za nas. Dobre czasy łatwo generują pychę w sercach ludzi. Po drugie, nie szczycić się swoją siłą. Czy Jozjasz, bo o tym królu jest mowa, rzeczywiście zapewnił militarną potęgę swojego ludu? Nie była to ta potęga, którą widzimy u Dawida czy u Salomona, natomiast z historii dowiadujemy się, że Jozjasz stanął wobec wojska Faraona, który wyruszył przeciwko Asyrii, zahaczając o ziemię Izraelitów. Jozjasz nie musiał wyruszyć do walki. To nie było skierowane przeciwko niemu, ale przeciwko Asyrii. Natomiast wyruszył przeciwko wojsku egipskiemu i gorzko odczuł zbyt wysokie o sobie mniemanie. Ciekawe są tutaj przypuszczenia biblistów, którzy sugerują, że cała odnowa religijna w Izraelu w tym czasie spowodowała takie oczekiwania ludzi, że skoro jest tak dobrze u nas, to Pan Bóg będzie nam błogosławić we wszystkim, nawet w tym, czego sam nie popiera i czego sam nie chce. To bardzo często powoduje właśnie dobrobyt, że wydaje nam się, że Bóg jest z nami i że błogosławi nam we wszystkim, nawet w tym, czego On sam od nas nie oczekuje i czego od nas nie chce. Po trzecie, nie szczycić się swoim bogactwem. Cały czas poruszamy się wobec tego samego kontekstu. Właśnie ten dobrobyt, który wprowadził król Jozjasz w tym czasie, spowodował, że ludziom było tak dobrze. Dodatkowo jeszcze od wielu lat już nikt nie najeżdżał ziemi Judejczyków, nie było żadnej klęski urodzajów. I ten dobrobyt spowodował, że ludzie zapomnieli o potrzebie szukania społeczności z Bogiem. Ludzie stwierdzili, że jest wszystko w porządku, wszystko jest dobrze i że sami całkowicie kontrolują swoje życie. I w czasach takich jak te, w których my żyjemy dzisiaj, musimy wyjątkowo czujnie spoglądać na swoje serce. I potrzebujemy do tego tylko Bożego Słowa, bo tylko ono jest w stanie prześwietlić i zweryfikować nasze myśli, naszą postawę, nasze życie. My sami tego nie zrobimy. Nie mamy takiej zdolności, by ocenić, tak, w tej dziedzinie jestem dumny czy pyszny, tak, to jest niewłaściwe. To czyni tylko Boże Słowo. Pozbywając się tego Bożego Słowa, nie wiemy, w jakim miejscu jesteśmy. Nie wiemy, co w naszym życiu się dzieje. Jeśli chcesz żyć w swoim świecie, jeśli chcesz trwać w swoich teoriach, nie zaglądaj do tej księgi, nie sięgaj do niej, odłóż ją do jej miejsca w twoim domu, niech tam leży, nie zbliżaj się do niej. To pozwoli ci pozostać w tym twoim świecie. Pozwoli ci być tym, kim jesteś. Nie ryzykuj. Żyj tak, jak pragniesz, a konsekwencje przyjdą dopiero później. Natomiast jeśli chcesz żyć w społeczności z Bogiem, jeśli chcesz widzieć więcej, jeśli chcesz więcej rozumieć, jeśli chcesz wzrastać w poznaniu Pana Boga, potrzebujesz tego Bożego Słowa. Potrzebujesz zrozumieć, że nie wszystko wiesz, nie wszystko rozumiesz, że nie wiesz wielu rzeczy, że potrzebujesz w tym Bożego prowadzenia. Każdy mój i każdy twój brak, każda nasza niedoskonałość, uchybienie, jakaś słabość, nasz charakter, to wszystko, jeśli nie jest doskonałe, jeśli wiesz, że coś nie jest dobre, jest to oznaka, że w tym potrzebujemy społeczności z Bogiem, w tym potrzebujemy Pana Jezusa, w tym potrzebujemy Bożego Słowa. Jeśli taka czy inna dziedzina naszego życia kuleje, brakuje nam w niej społeczności z Bogiem, poznania Boga. Skosztuj i zobacz, jak dobry może być dla ciebie Pan w tym, co dzisiaj dla ciebie jest zbyt trudne, ale to jest możliwe poprzez czas z Bogiem i dopuszczanie Go do swojego życia. Drodzy, dzisiejsze słowo dotyczy poznawania Boga. Potrzebie tej, jak kula u nogi, towarzyszy grzech pychy. Jest on częścią nas. Nie pozbędziemy się tego sami. To należy do naszej ludzkiej natury. I ta dziedzina, czy ten grzech ma większy wpływ na nasze życie, niż ktokolwiek z nas może sobie to wyobrazić. Dopóki nie poddamy swojej pychy, niezależnie od tego, czy ją widzimy, czy nie, dopóki nie poddamy swojej pychy Panu Bogu i dopóki nie uniżymy się przed Nim, rozważania o potrzebie poznawania Boga okażą się puste i nudne. Nie to jest jednak najgorsze. Pycha zniekształca Ewangelię i obniża jej wartość, obniża jej cenę i jej potrzebę w naszym życiu. Oczywiście lud Boży radził sobie z tym od dawna, zamieniając miłość, więź, relacje z Bogiem na fałszywą religijność. Dzięki niej poświęcenie, wytrwałość, wysiłek w poznawaniu Boga wydaje się być zupełnie bezzasadny, a relację z Bogiem sprowadza się do kilku obrzędów, przyzwyczajeń i gestów. Pod koniec naszego rozdziału, czyli zaraz za naszym dzisiejszym tekstem, Pan Bóg sprzeciwia się właśnie takiej wierze, sprowadzonej do jednego spotkania z Bogiem w tygodniu. Zapowiada: oto idą dni, w których nawiedzę wszystkich obrzezanych tylko na ciele. Cały dom Izraela jest ludem nieobrzezanego serca. Czyli słowa te kieruje Bóg do tych, którzy przychodzili do świątyni raz w tygodniu, którzy składali Bogu ofiary z pokarmów, ale sercem byli daleko od Boga i sercem tego Boga nie znali. Jeśli zatem jesteśmy pokoleniem, które szczyci się wiedzą, możliwościami, dobrobytem, rozważmy uważnie ostrzeżenie, które Pan Bóg do nas kieruje. Szukajmy i pamiętajmy o tym, co dla Boga jest ważne, a nie dla człowieka, bo prędzej czy później to, co ważne dla Boga, okaże się naszą absolutną koniecznością. I aby nie było wtedy dla nas za późno, musimy dzisiejszy dzień, jutrzejszy dzień dobrze wykorzystać na szukanie społeczności z Bogiem i wzrastanie w poznaniu Go. Amen. Kiedy przed Tobą staniemy, kiedy nas wezwiesz do siebie, dlatego pomóż nam spoglądać na nasze życie, na nasz dzień, na każde nasze dziś, z perspektywy Twojego Słowa, abyśmy szukali Ciebie i poznawali Ciebie, bo wtedy wzrastamy w mądrości i wtedy lepiej rozumiemy, jak przyjmować wszystko to, co przynosi nam życie. Powierzamy się Tobie, nasz Panie, modlimy się o najbliższych, o rodzinę, abyś ich wspierał i błogosławił i abyś, Panie, stawał na drodze każdego z nas. O to Cię prosimy na chwałę Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, w Jego imieniu. Amen. Po życzeniu pokoju będziemy śpiewać pieśń przypominkową 732. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, ten niech strzeże naszych serc, naszych myśli w Panu Jezusie Chrystusie ku życiu wiecznemu. Amen.